Świat nowych mediów.
Już prawie 10 minut po 11. To oznacza, że tak jak w każdy piątek do tej pory spotykamy się w audycji Świat Nowych Mediów i opowiadamy i pytamy oczywiście też naszych gości o ten świat, jak on działa, jak powinien wyglądać, co może nam dać, na co powinniśmy uważać. Dzisiaj temat, myślę, dość elektryzujący. Połączymy AI, sztuczną inteligencję, różne, najróżniejsze rozwiązania. Opowiemy o tym, jak one powstają, jak działają ze światem medycyny. Ze światem medycznym. Także proszę się przygotować. Dziś garść na pewno bardzo, bardzo ciekawych informacji. Patryk Schmidt realizuje audycję i tamte maszyny ma pod kontrolą. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko do 12. Jesteśmy na antenie i rozmawiamy dzisiaj z Aleksandrem Obuchowskim, dyrektorem do spraw technologii Medallion Tech. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry.
Musimy opowiedzieć najpierw o tym, jak powstają takie inicjatywy, bo startup to taki może trochę romantyzowany, można powiedzieć, twór, ale to wymaga też ciężkiej pracy, wyrzeczeń, ale wszystko zaczyna się chyba od pomysłu. Warto być blisko tego, co chce się robić.
Tak, dokładnie. Znaczy my właśnie takim klasycznym startupem, to też nie wiem, czy dobrze się nazywać, bo my nie szukamy inwestorów, finansujemy się sami, jesteśmy samowystarczalni przede wszystkim, co większość startupów nie jest samowystarczalna, więc bardziej bym powiedział młoda firma po prostu, bo to pojęcie startup też gdzieś tam jest nadużywane. Mi się wydaje, że każda mała firma teraz nazywa się startupem, nie? Ale tak jak mówisz, jest dokładnie, czyli no trzeba czuć jakąś potrzebę zrealizowania siebie, czy rozwiązania jakiegoś problemu, zmieniania świata wokół siebie. No i iść w tym kierunku, nie?
Bo może być tak, że firmy, czując ten AI, wywąchując jakieś zyski, powiedzmy, mogą iść w branżę, której albo do końca nie rozumieją, albo która może być podchwytliwa, albo w branżę, w której takie rozwiązania niekoniecznie są potrzebne.
No dokładnie, tutaj akurat przechodząc do tego, czym my się zajmujemy, nie? Czyli właśnie ochroną zdrowia, no to widziałem dużo sytuacji, gdzie ktoś po prostu, mając doświadczenie z innych branż na stanowisku tam menedżerskim i tak dalej, próbuje zrobić coś w tej branży ochrony zdrowia, po czym okazuje się, że to wygląda zupełnie inaczej niż mu się gdzieś tam w głowie wydawało. I odbija się od tego, nie? My w tej branży też, zanim w nią weszliśmy tak na dobre, na pełen etat, powiedzmy, no to byliśmy gdzieś tam 7-8 lat, przynajmniej z tej strony technicznej, z tej strony biznesowej. Nasi wspólnicy też byli dużo dłużej, pod 20-30 lat nawet, nie? Więc była to taka odważna, ale też wyrachowana decyzja, żeby stwierdzić, że my coś tutaj faktycznie możemy dodać, nie?
Warto obserwować, warto szukać jakichś usprawnień, ale zanim jeszcze przejdziemy do konkretów, chciałem zapytać o samą sztuczną inteligencję, no bo AI jako AI może być wieloma najróżniejszymi rzeczami, a część z nas może utożsamiać to na przykład z jednym rozwiązaniem, z którym możemy rozmawiać i prosić o tekst piosenki i tak dalej, natomiast to mogą być różne, najróżniejsze rzeczy. Jak możemy to prosto wytłumaczyć?
No generalnie, tak jak mówisz, czyli właśnie większość ludzi myśli, że AI to równa się ChatGPT najczęściej, bo korzystamy te tak zwane modele językowe z modelami sztucznej inteligencji. Natomiast jest to dużo szersze pojęcie i w takim ogólnej definicji system sztucznej inteligencji to jest taki system, który ma jakąś zdolność wnioskowania, rozumowania, rozwiązywania problemów bez bycia zaprogramowanym wprost. Czyli polega to na tym, że my nie piszemy tam warunków, tysiąca warunków, jeśli użytkownik powie X, to odpowiedz Y, tylko stwarzamy pewne środowisko, gdzie ten model się czegoś uczy, jakichś tam wzorców językowych, czy wzorców właśnie, nie wiem, związanych z tym, z leczeniem pacjentów, i potem jest w stanie właśnie tak zwane generalizować, i na tym polega ta inteligencja, nie? Czyli na adaptacji do nowych warunków. To też jest taka definicja inteligencji, która się pojawia. A sztuczna, no to właśnie polega na tym, że jest to po prostu zrealizowane za pomocą jakichś systemów komputerowych, nie? Więc to może być od najprostszej rzeczy, jakieś tam statystyka, regresja liniowa, widzimy jakiś trend, rysujemy linię i tak dalej. Też można powiedzieć, gdzieś tam w najszerszym zakresie, że jest to jakaś forma sztucznej inteligencji, bo naśladuje działania człowieka i nie jest zaprogramowana wprost. Natomiast szerzej, no to są właśnie takie, w sensie współcześnie, to są bardziej takie właśnie systemy uczenia maszynowego, gdzie trenujemy też algorytmy na podstawie mamy dane wejściowe i wyjściowe i model uczy się sam tego wzorca, tak bym powiedział w ogólności.
Czyli nie mówimy mu dokładnie, że jeżeli A, to B, tylko mówimy, że zobacz, też tutaj karmimy go wiedzą, czyli dajemy mu jakiś zasób i on potem na podstawie tego jest w stanie z pewnym prawdopodobieństwem określić, jaka powinna być odpowiedź. Czy to mniej więcej?
Tak, dokładnie. Trochę tak jak dziecko, nie? Też dziecko, jak na przykład się uczy mówić, no to nie uczysz go tam gramatyki, ortografii i tak dalej. Ono po prostu obserwuje, naśladuje i uczy się rozpoznawać te wzorce i potem je uogólniać, wykonywać, nie?
Super. Czyli to też taki chyba obrazowy przykład, że jeśli Ala ma kota, no to jest to zdanie do dokończenia przez sztuczną inteligencję, że ma kota. Chyba, że będzie chodziło o inne zwierzę na przykład, to wtedy
tak,
inaczej.
Tak. No to jest dokładnie tak, jak to jest bardzo proste teoretycznie zadanie, nie? Po prostu przewidywanie następnego słowa, ale w taki sposób te modele typu ChatGPT się właśnie uczą i po prostu to jest olbrzymia skala, nie? Że one przeczytały setki milionów książek i tak dalej i przez to z takiego prostego zadania, czyli przewidzenie Ala ma kota i tak dalej, są w stanie przewidzieć, nie wiem, na przykład 200 słów przód i ułożyć to jako odpowiedź na pytanie użytkownika, nie? Ale to nadal jest najbardziej prawdopodobne dokończenie sekwencji zdania, nie?
To jest duża zmiana, która się dokonała na naszych oczach. No i ten czat GPT, czy GPT, on no został, to chyba była jedyny taki przypadek, gdzie został oddany wszystkim za darmo i te liczby tych użytkowników strasznie mocno rosły. No ale ta sztuczna inteligencja też była obecna wcześniej, to znaczy to nie było tak, że wtedy ktoś ją włączył takim wielkim przyciskiem, tylko jakieś takie rozwiązania też już były. Czy w medycynie też już było coś wcześniej?
Oczywiście. No to właśnie tak się nam wydaje, nie? Że właśnie tam pojawił się ten 21 rok i tak dalej, czat GPT i nagle ktoś włączył. Natomiast no, sztuczna inteligencja jako taka jest znana od lat 60. Tak naprawdę. Gdzieś tam pojawiały się pierwsze modele. Przez długi, długi czas, no to tutaj właśnie ograniczeniem była moc obliczeniowa, nie? Czyli nawet naukowcy teoretycznie wiedzieli, że to ma prawo zadziałać. Taki model, który się po prostu uczy pewnych wzorców poprzez obserwowanie przykładów. Natomiast po prostu komputery, nie było kart graficznych i tak dalej, były za słabe, żeby to w tej skali odpowiedniej działało, nie? No bo to właśnie wszystko teoretycznie jest proste jako koncept, ale potrzebuje odpowiedniej skali właśnie danych treningowych, mocy obliczeniowej, żeby poprawnie działać. I również w ochronie zdrowia tutaj też bardzo, no jeszcze tam 10-20 lat temu nawet były pierwsze modele takie, nie wiem, oceny ryzyka, czegoś tak dalej, które po prostu bazowały na początku na statystyce, a potem właśnie na sztucznej inteligencji, nie? I też badania obrazowe, czyli takie wąskie, ale konkretne zastosowania sztucznej inteligencji. My w ogóle pierwszy system zrobiliśmy gdzieś tam właśnie, też to chyba był 2019-2020 rok, gdzie zrobiliśmy system tutaj właśnie z Szpitalem Copernicus w Gdańsku, taki czysto naukowy system do oceny złośliwości guzów nerek na podstawie zdjęć tomografii komputerowych. Trenowaliśmy model na tym, że ma zdjęcie guza i ma ocenić, z jakim prawdopodobieństwem to jest guz złośliwy, a z jakim łagodny, nie? No i to wszystko było też przed czatem, nie? I tego typu wąskie zastosowania konkretne były wcześniej. Natomiast co zmienił czat? No to zmienił to, że teraz po pierwsze każdy słyszy o sztucznej inteligencji i każdy ma z nią styczność, a po drugie umożliwił takie szerokie, takie ogólne zastosowania. To nawet jest takie pojęcie chyba w AI Akcie, który teraz wchodzi, że właśnie model ogólnego przeznaczenia, nie? Czyli nie możesz nim zrobić konkretnej rzeczy, czy tylko konkretnej rzeczy, na przykład ocenić, czy guz jest złośliwy, czy łagodny, ale możesz de facto z tym czatem GPT zrobić wszystko, nie? Możesz mu zadać dowolne polecenie, no i on w jakiś sposób je wykona, więc taka bym powiedział, że jest teraz główna różnica, że mamy takie właśnie ogólne modele, nie?
No jakoś je wykona. No, głównym takim, przynajmniej w tej początkowej fazie, głównym takim nadrzędnym celem było udzielenie odpowiedzi. No i te odpowiedzi bywały różne. Wspominam takie przygody, gdzie na przykład wiersz Abecadło albo Kaczka Dziwaczka, nie było tego w tej bazie, więc to było zawsze generowane i wychodziły naprawdę, naprawdę dziwne rzeczy, takie, których na antenie nawet byśmy nie mogli przytoczyć. Niemniej zastanawiam się, jak może to wszystko funkcjonować w takiej ogólnej ludzkiej świadomości, no bo te halucynacje... Nawet jeśli mamy sukcesy, no to jeśli są halucynacje, one się jakimś takim szerokim echem odbijają. Jeśli ten czat się pojawia nieszczęsny, no to może też nie zawsze w takim dobrym kontekście. To znaczy pojawia się na przykład w no, aferze, czy na zdjęciu, gdzie został wygenerowany wypis, zdaje się, w jednej z placówek właśnie za pośrednictwem czata. Także jak myślisz, ludzie przekonają się, muszą wiedzieć, powinni wiedzieć, jak to działa?
Ale chodzi ci o pacjentów, tak jakby?
Tak, no myślę, że już możemy coraz bliżej tej kwestii.
No to jest ciekawa kwestia, bo właśnie zauważ, że w tej aferze, która była w szpitalu w Bydgoszczy bodajże, nie chodziło właśnie o to, że tam były jakieś halucynacje. W sensie nie wiemy, czy tam były halucynacje, ale raczej ich nie było, tak? Po prostu całe oburzenie społeczne polegało na tym, że podpisał się, w sensie tam chyba było dokończenie, że jeśli chcesz, to mogę jeszcze coś tam. Jest taka ewidentna linia wskazująca na to, że jest to czat GPT. I to chyba konkretnie nawet czat, a nie Claude albo Gemini, bo on tak lubi zadawać takie pomocnicze pytania na koniec. I no teraz ludzie tak jakby sobie myślą, że no lekarz, no to przecież on tyle zarabia, nie? Takie studia kończył i tak dalej. To on to serio potrzebuje tego czata GPT, żeby no niech się sam douczy, niech ze swojej wiedzy korzysta, a do AI-a to ja mogę sobie wklepać. I poniekąd jest to oczywiście prawda, tak? No bo nie powinniśmy polegać na opinii czata jednoznacznie. I tutaj właśnie dobrym przykładem takiej aplikacji, która faktycznie usprawnia pracę lekarzy, ale robi to w taki odpowiedzialny sposób, jest Medico od PZWL-a, czyli PWN-u, de facto wydawnictwa medycznego, które właśnie włączyło te wszystkie swoje książki, zalecenia i tak dalej do bazy wiedzy, z której może korzystać ich asystent AI. To jest taki produkt typowo dla lekarzy, tam trzeba numer pozwolenia wykonywania zawodu podać, więc tak jakby zwykły człowiek nawet nie ma do tego dostępu, dlatego żeby się sam nie diagnozował, bo to jest narzędzie dla profesjonalistów, ono działa inaczej niż taki czat, który znamy i ono na przykład podpowiada lekarzowi pewne rzeczy, ale każda z tych podpowiedzi jest ugruntowana w faktycznej wiedzy medycznej i widzimy przepisy, widzimy skąd to się wzięło i tak dalej. I takie narzędzie moim zdaniem jest super, no bo to też jest tak, że no, lekarz jest tylko człowiekiem, tak? Nie musi pamiętać wszystkiego, nie musi za każdym razem też na nowo wymyślać jakieś rzeczy, jak na przykład zalecenia, tylko niektóre zalecenia są po prostu ogólnie przyjęte, tak? I znane, więc można się posłużyć takimi narzędziami, żeby albo podpowiedział nam pewną wiedzę, zamiast ręcznie wertować podręcznik, to de facto wtedy AI nie wymyśla tej wiedzy, tylko pomaga nam ją wyszukać w tych wszystkich zasobach, nie? Podręcznikach, co jest super przykładem. Albo właśnie pomaga nam dopasować do konkretnego przypadku aktualne zalecenia, na przykład tam z ministerstwa, czy z jakiegoś tam związku i tak dalej.
Myślę o tym podpisie, który był podpisie lekarza, no to mówimy trochę też, znowu wychodząc poza technologię, o odpowiedzialności, no bo samo narzędzie tej odpowiedzialności nie weźmie, bierze ją zawsze człowiek i zawsze człowiek będzie musiał gdzieś ją wziąć, tak myślę, nawet jeśli właśnie sam coś wygeneruje i wdroży w jakiś sposób.
Musi i to nawet nie mówimy tutaj, wiesz, o kwestii moralnej, tylko nawet w kwestiach prawnych. To jest zresztą wymóg AI Actu i tego typu narzędzia, które diagnozują, to nie dość, że jeszcze wchodzi teraz AI Act, no to jeszcze musi być to jako certyfikowany wyrób medyczny, nie? Czyli jeśli chcemy zrobić model sztucznej inteligencji do diagnozowania, to jest okej, nikt nam tego nie zabrania, tylko musimy przejść na początku badania kliniczne, gdzie ocenimy niezależnie skuteczność tego narzędzia, ono będzie zweryfikowane, tak dalej. To jest proces, który po pierwsze trochę trwa, po drugie trochę kosztuje, więc to nie jest prosty proces, nie? Ale jest to możliwe. Są takie narzędzia, które mają tą certyfikację, jak chociażby tutaj lokalna firma BrainScan do właśnie tam ocen zmiany jakichś w mózgu. Natomiast jeśli chodzi o to, no to tutaj większym też problemem jest to, że są też dane osobowe, nie? Które mogą, jeśli lekarz przyklei taką kartę pacjenta do czata GPT, no to w najgorszym wypadku, właśnie tak jak podejrzewamy, że było to w tej Bydgoszczy, no to lekarz to robi z prywatnego konta, nie? Więc jeśli to szpital może mieć teoretycznie umowę powierzenia danych osobowych z OpenAI i wtedy jest okej, bo te dane osobowe są na jakichś zasadach przekazywane. Natomiast z prywatnego konta, jeszcze darmowego, to nie mamy żadnej ochrony odnośnie tych danych. Można z nimi zrobić cokolwiek i nie ma podstawy prawnej, że lekarz przekazał dane osobowe OpenAI, nie? Bo nie ma żadnej umowy i tak dalej. Więc co można robić? No to albo wdrażać właśnie te systemy tak ogólnie w szpitalach w jakiś uporządkowany sposób, bo jeśli szpital tego nie zrobi, to lekarze będą znajdować sobie jakieś furtki, bo to jest naturalna, tak jakby natura człowieka, nie? Że chcemy przyspieszyć swoją pracę i tak dalej, więc jeśli pracodawca nam tego nie zapewni jakiejś oficjalnej ścieżki, to znajdziemy sobie nieoficjalną ścieżkę. A z drugiej strony, czym my się na przykład zajmujemy, no to my stworzyliśmy taki model do anonimizacji i do detekcji i usuwania danych osobowych w tekstach, który może służyć jako taka warstwa pośrednia pomiędzy danymi szpitalnymi a tego typu modelami, upewniając się, że te dane zostaną wykasowane w tej wiadomości, nie? I znacząco zwiększa to bezpieczeństwo.
To takie zdanie przychodzi mi do głowy na koniec tej pierwszej części, ale też do Państwa. 603-06-06-06 poprosimy o może dokończenie takiego zdania. AI w medycynie, czy też w leczeniu, czy też AI w ogóle w ochronie zdrowia. Tak, ale... No i ciebie poproszę też o dokończenie. No, kilka już słów padło. Wydaje mi się, że ta rozwaga, odpowiedzialność to zastanowienie się, czy coś jeszcze może, że powinno to być, powinno być wdrażane, ale...
No myślę, że to ale jest tutaj kluczowe, nie? Bo tak naprawdę to musimy sobie na to odpowiedzieć i dużo teraz, wiesz, jest AI jest popularnym tematem, nie? Więc dużo film się rzuca i tak dalej. Ale trzeba to wdrażać w sposób przemyślany, mieć strategię, wiedzieć właśnie, jakie my procesy konkretnie chcemy automatyzować z użyciem sztucznej inteligencji i robić to właśnie w sposób odpowiedzialny.
Rzucam okiem w skrzynkę SMS-ową. Jeśli Państwo chcą do nas napisać, to bardzo, bardzo będziemy zadowoleni i będziemy mogli się nawet do tego odnieść na antenie. O tym, co dokładnie dzieje się obecnie w medycynie, jeśli chodzi o wdrażanie AI, no i może też co w przyszłości będzie, zobaczymy. Też może uda nam się uruchomić wyobraźnię. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
Świat nowych mediów.
Rozmawiamy o AI w medycynie. Z nami Aleksander Obuchowski, dyrektor do spraw technologii Medallion Tech. Witam w drugiej części.
Witam ponownie.
Czas szybko leci, zwłaszcza jak mówimy o czymś ciekawym. Wydaje mi się, że ta część będzie może trochę nawet bardziej praktyczna. Wejdziemy do tego szpitala, do tej, można powiedzieć, przychodni i rozejrzymy się trochę, gdzie ta sztuczna inteligencja w bezpieczny sposób może znaleźć swoje miejsce. Bo, no właśnie, kluczowa sprawa. Ale AI powinno znaleźć się w medycynie, ale. A powinno dlaczego? Czy to jest już ten moment, gdzie no albo właśnie idziemy, że mamy rozstaje dróg. Z jednej strony mamy osoby, które w jakiś sposób wchodzą w ten shadow IT i korzystają na własną rękę, albo mamy takie ogólne w miejscu pracy, w miejscu zdrowia wytyczne, jak to powinno wszystko wyglądać.
Znaczy, ja bym powiedział, że no oczywiście nie musimy, ale głupio byłoby nie? W sensie mamy narzędzia, które pozwalają nam znacząco zautomatyzować pewne rzeczy i nawet nie musimy mówić o diagnostyce w tym momencie, nie? Która jest tematem kontrowersyjnym, ale 2/3 czasu pracy lekarza, no to jest praca z dokumentacją medyczną, wypełnianie i tak dalej, co doskonale wszyscy znamy, no bo jak jesteśmy u lekarzy, no to widzimy, że lekarz zadaje nam pytanie, po czym wpisuje coś w komputer. Potem kolejne pytanie, wpisuje coś w komputer, my sobie siedzimy, słuchamy, znaczy czekamy w zasadzie, nie?
Słuchamy klawiatury.
Tak, słuchamy klawiatury, dokładnie. I no i to są oczywiście, i znamy to z autopsji, i są oficjalne badania, które pokazują, że to jest mniej więcej 2/3 czasu pracy lekarza. I to jest wszędzie pole, gdzie może wejść sztuczna inteligencja. Czyli na przykład zamiast coś wpisywać, akurat przy pacjencie no to nie jest do końca dobra opcja, ale na przykład gdzieś tam na obchodzie czy po operacji lekarz na przykład może dyktować, nie, protokół operacji i tutaj pojawia się AI, które automatycznie to transkrybuje i tym my się na przykład zajmujemy. Zrobiliśmy taki najbardziej dokładny medycznie model do transkrypcji mowy na tekst.
Czyli zamiana mowy w tekst, tak. Z uwzględnieniem różnych terminów medycznych też na przykład?
Dokładnie, bo to się wydaje, że to jest też prosty temat generalnie, bo każdy tam w telefonie ma coś takiego, nie, że można dyktować głosowo, ale no medycyna ma sporo takich swoich słówek, jakichś tam skrótów, nazw leków, no to wiemy, jak one wyglądają wszyscy dokładnie, nie, więc my zrobiliśmy taki własny model, który dobrze sobie radzi na tych konkretnych przypadkach właśnie związanych z medycyną i też, co o czym za chwilę możemy trochę powiedzieć, on działa lokalnie, czyli to nie jest tak, że jak Eleven Labs, które jest świetne, tak jakby tak, ale musimy wysłać do chmury te dane, żeby tam zrobić to rozpoznawanie mowy. Nasz model można zainstalować w szpitalu albo nawet na laptopie i lekarza i on lokalnie działa, te dane nie opuszczają, nie, platformy. Więc to jest tak jakby na pewno do tego ale, o którym tam mieliśmy rozmawiać, no to jest też duży obszar związany z prywatnością danych, nie?
Tak. Tak, tak. Zastanawiam się jeszcze, jakbyśmy mogli jeszcze o tym dyktowaniu, bo to mnie ciekawi. Czy możemy tam zaszyć jakieś takie zależności, na przykład, że jeśli ktoś użyje nazwy jakiegoś leku, to podamy, nie wiem, albo producenta, albo jego pełną nazwę, albo jeśli mówimy o jakiejś, nie wiem, chorobie, to dodamy jakąś nazwę, nie chcę mówić, że łacińską, ale czy to też może tak działać, czy to raczej jest jeden do jednego?
Może tak działać. Mamy tak jakby dwa tryby prasy, albo taki, że właśnie po prostu jeden do jednego transkrybuje, albo mamy jeszcze taką fajną aplikację, którą w ogóle będziemy udostępniać niedługo otwarcie, tak jakby za darmo na użytek prywatny, gdzie można tworzyć swoje szablony i na przykład można tam zrobić, że tu musi być powód wizyty, on tam ma jedno, dwa zdania mieć, tu muszą być zlecone badania, to jest na przykład wybór z listy określonej, leki, tak jak mówisz, to też wybór na przykład z listy. I lekarz dyktuje sobie tam dowolnie, jak chce, skrótowo, nieskrótowo, a potem to się wpasowuje w taki szablon. Oczywiście on to finalnie zatwierdza, edytuje i tak dalej, ale no to już ma znacząco mu przyspiesza pracę, nie?
No i bierze odpowiedzialność też.
No tak, lekarz, tak, tak, oczywiście.
No i szanowni państwo, jeśli ktoś kiedyś musiał spisać jakiś nagrany głos na przykład w pracy radiowej, uważam, że jest jednym z dość czasochłonnych wyzwań, no to wie, że taka transkrypcja czy taka zamiana to jest coś, co może naprawdę oszczędzić czasu, a przede wszystkim nerwów i no takiej utraty ochoty do spisywania na przykład. Czy jeśli myślimy o tym momencie, że to już jest ten moment, czy już jest może nawet trochę za późno, jeśli chodzi o to wdrażanie, czy to jest ostatni moment, gdzie jesteśmy, jeśli mamy takie trzy punkty, za późno, w sam raz, czy może za wcześnie jeszcze?
Znaczy ja bym powiedział, że to jest właśnie w sam raz moment, bo po pierwsze, no to już trochę tak jakby, wiesz, ten ogólny szum związany z sztuczną inteligencją, że wszyscy się rzucają, trochę już ucicha, trochę przechodzimy z tym do porządku dziennego. Zaczynamy rozumieć konkretnie, gdzie się sprawdzają te narzędzia, gdzie się nie sprawdzają, jakie jest tak jakby wyzwania związane z ich wdrażaniem. I jeśli sobie jesteśmy w stanie właśnie też obserwować trochę na przykład, co działa, co nie działa i wysnuć pewne wnioski i już tą sztuczną inteligencję wdrożyć trochę bardziej odpowiedzialnie, nie, w szpitalu. My na przykład, no nasza filozofia właśnie jest taka, że wszystko ma być lokalnie, bezpiecznie, nie opuszczać placówki i to też właśnie teraz jest możliwe, tak, bo te modele są coraz bardziej wydajne i tak dalej. I na przykład w tym momencie jesteś w stanie odpalić sobie na zwykłym konsumenckim sprzęcie, na karcie graficznej jakiejś tam gamingowej, model, który jest w stanie robić jakieś takie, no nie z rzeczy związane z diagnostyką, ale właśnie rzeczy typu podsumowywanie, wpasowywanie w szablon, jakieś tam określenie, czy są spójności w notatce, czy niespójności, co wcześniej, jeszcze tam dwa lata temu, nie było możliwe, nie? Więc to jest bardzo fajny okres, że ta sztuczna inteligencja jest coraz bardziej też dostępna w taki bezpieczny sposób, że nie musimy wszystkiego wysyłać do tego OpenAI-a, tylko możemy skorzystać z takich narzędzi, które pozwalają nam to zrobić w szpitalu lokalnie, nie? Bezpiecznie.
Wydaje mi się, że też istotne jest to, żeby właśnie ten użytkownik, który korzysta z tego, nie musiał wiedzieć za dużo, to znaczy trzeba wiedzieć, jak to działa, ale nie, żeby nie musieć tego instalować samodzielnie albo nie wiem, kodowanie i tak dalej, żeby to było przystępne też dla tych, którzy mają korzystać. No myślimy o służbie zdrowia, myślimy o lekarzach, to są osoby w dość szerokim zakresie wieku na przykład.
Tak, tak, tak. To ja nawet słyszałem coś takiego, że wiesz, że na przykład taki lekarz już doświadczony tam, kierownik oddziału, powiedzmy, no to nie wie do końca, jak zlecia się badanie w systemie informatycznym, bo po prostu mówi komuś, żeby zlecił badanie, nie? Tak jakby sam fizycznie tego nie klika. I zresztą w każdej organizacji to doskonale znamy, że ludzie na stanowiskach kierowniczych nie do końca, wiesz, wyklikują wszystko sami, bo po prostu mówią komuś, nie? I tak jest. I te systemy szpitalne też są. One są bardzo różne, są lepsze, są gorsze. Generalnie lekarze raczej na nie narzekają, ale z drugiej strony zrobienie, wiesz, jakiegoś dodatkowego systemu, gdzie będzie nowe okienko logowania, zupełnie inaczej wszystko będzie wyglądać i tak dalej, też nie jest dobrym podejściem. Więc na przykład my się staramy bardziej wpinać w istniejące systemy informatyczne szpitala i dodawać na przykład jakiś przycisk, czy coś się właśnie dzieje w tle. Bo to po pierwsze, no lekarz ma dużo większy komfort, bo to jest aplikacja, którą on już zna, a po drugie też łatwiej jest to potem replikować na inne szpitale, no bo mamy tam 5 powiedzmy tych systemów szpitalnych w Polsce, co jest generalnie tak dużo raczej jak na kraj naszego rozmiaru, ale no to można wdrożyć coś w 200 szpitalach powiedzmy, nie? Co działa w jednym i tak dalej.
Czy w takim wypadku, jeśli dobrze rozumiem, to AI, jakieś rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, może być takim kimś, komu się coś zleca właśnie, czyli takim zlecaczem badań, czy takim pomocnikiem, czy to w tym kierunku by szło, że lekarz ma też takiego właśnie mini asystenta?
Są tego typu systemy, bardziej w Polsce ich nie kojarzę, ale gdzieś tam w Stanach faktycznie widziałem. W Polsce z jakiegoś powodu, ciężko mi powiedzieć z jakiego, to się jeszcze, być może jeszcze nie przyjęło, właśnie żeby było to w formie takiego interfejsu czatowego, nie? Że zamiast właśnie klikać w okienku coś, jakiś tam przycisk, jakiś tam selektor, to po prostu mówisz, zrób mi to, to i to. No, prawda też jest taka, że to nie jest aż takie proste, bo tu jest jednak pewna odpowiedzialność, więc co jeśli taki system, wiesz, zleci złe badanie i tak dalej. No i czasem, nie ukrywajmy, prościej też jest po prostu, jak już znasz ten system, to wiesz, gdzie kliknąć, to trzy kliknięcia i masz, a tutaj mówisz, nie chodzi o badanie takie, chodzi o takie i się kłóć. Tak jak czasem, wiesz, nawigację ustawiasz, nie? Nie o to mi chodzi, nie ten adres, ten adres. I czasem szybciej by ci było to już wpisać, nie?
Tak. To jest jedna z... rozmawiając z ludźmi właśnie na temat sztucznej inteligencji, to jest jedna z głównych frustracji. No przecież powiedziałem, co ma zrobić. No, i zrobił nie to, zrobił źle. Wspomniałeś o Stanach. Czy Polska jest gdzieś, nie wiem, blisko tego ogólnego świata, jeśli chodzi o AI i medycynę? Czy gonimy, czy jesteśmy właśnie jeszcze może te pół kroku do tyłu?
Ja bym powiedział, że jesteśmy na bardzo podobnym de facto poziomie. U nas są właśnie trochę inne wyzwania niż w Stanach przede wszystkim, bo mamy, i to jest moim zdaniem akurat pozytywna rzecz, że mamy RODO, mamy ochronę danych osobowych, mamy AI Act, mamy bardzo dużą ochronę pacjenta, której w Stanach nie ma. Więc w Stanach na przykład łatwo jest wdrożyć system AI-owy, bo wejdzie taki Amazon, ma to na przykład u siebie, nie? Możesz to wrzucić do chmury, model ci przewidzi i tak dalej. A co się z danymi pacjentami dzieje? Czy je sprzedamy, czy dostawca systemu sztucznej inteligencji je użyje do treningu i tak dalej? To nikogo nie obchodzi. Na przykład taka ciekawa anegdota jest taka, że poczta w Stanach Zjednoczonych największe przychody ma nie z dostarczania listu, ale ze sprzedaży danych osobowych obywateli do zewnętrznych firm, nie? I tak jakby to jest legalne. U nas gdyby Poczta Polska sprzedawała dane, to już byśmy chyba na widłach wynieśli wszystkich stamtąd. No i w Polsce ta sytuacja wygląda inaczej. Mówię, moim zdaniem lepiej z perspektywy pacjenta na pewno, ale przez to mamy unikalne wyzwania, jak właśnie to, że musimy dbać o to, żeby te systemy były lokalne, żeby te systemy były odpowiedzialne, że nie możemy właśnie sobie, tak jak przykład, który podałeś, czyli wrzucić po prostu interfejsu jakiegoś AI-a do systemu szpitalnego i niech se tam będzie takim asystentem, niech se tam robi, co mu powiem. Tylko wszystko musi być udokumentowane, wszystko musi być zaplanowane, audytowalne i tak dalej. Ale to też wymusza większą odpowiedzialność, bo czasem też jest tak, że wiesz, że ludzie chcą, żeby innowacje szły szybko i to jest bardzo, bardzo słuszne podejście, no bo innowacja powinna iść szybko, ale czasem lepiej być, wiesz, drugą osobą, która coś wdroży niż pierwszą i trochę przemyśleć to, zanim to zrobimy, nie? I akurat uważam, że w ochronie zdrowia to jest bardzo ważna kwestia, żebyśmy na początku zastanawiali się w ogóle, gdzie ta sztuczna inteligencja może tam się znaleźć, a dopiero potem ją wdrażać, a nie tak, że wiesz, jak niektóre firmy wrzucamy sztuczną inteligencję po to, żeby była, po to, żeby się pochwalić, nie? Że mamy.
Że to modne i my też nadążamy i mamy przycisk z takimi gwiazdkami na przykład, bo to zazwyczaj jest takie, że magiczne. To patrząc w przyszłość, patrząc może w jakąś taką sytuację, która byłaby sytuacją wymarzoną w przyszłości, czy realne jest wprowadzenie jednego jakiegoś takiego medycznego systemu AI-owego w Polsce, czy to raczej jest niewykonalne? No bo mamy podmioty prywatne, mamy podmioty państwowe i no, chociażby pod tym względem mogłoby to być podchwytliwe dość.
Czy ja bym bardzo nie chciał w sumie, w sensie myślę, że znaczy, trochę idziemy w tym kierunku, bo na przykład jest Centrum E-Zdrowie, które w ramach środków z KPO na przykład robi centralną platformę sztucznej inteligencji, gdzie różne firmy będą mogły się wpinać i to są głównie systemy dla radiologów, gdzie takie sztuczna inteligencja na przykład do oceny jakichś wyników badań radiologicznych, nie, znajdowania jakichś zmian i tak dalej i będzie centralny system, do którego dostawcy będą mogli się wpinać. I to jest teoretycznie słuszne podejście. Problem polega na tym, że mało jest takich certyfikowanych rozwiązań, które można w ten system wpiąć. A po drugie, jak jest, wiesz, wielka platforma do zrobienia tam za 10 milionów w 3 miesiące, to pewnie nie wyjdzie dobrze. Więc ja bym osobiście jestem zwolennikiem bardziej tego, żeby nie robić na początku jednego centralnego wielkiego systemu, tylko właśnie zrobić takie piaskownice, środowiska testowe, gdzie wdrażamy tą sztuczną inteligencję w jakimś zakresie, patrzymy, czy to działa. Jak to działa, to przenosimy na skalę powiatu, potem na skalę województwa, potem na skalę kraju, nie? I organicznie patrzeć, testować różne rzeczy. 90% z nich nie wyjdzie i okej, okay, i tak jakby jesteśmy mądrzejsi o tą wiedzę, czego się dowiedzieliśmy, to też jest wartościowa informacja, a te 10%, które wyjdą, będą działać, skalować po prostu szerzej i globalnie, nie? A nie z góry zakładać, że o, teraz robimy narodowy, wiesz, system AI wielki i tak dalej, to po pierwsze wiadomo, że będzie trwać parę lat, po drugie pewnie nic z tego nie wyjdzie, nie? Jak to znamy z podobnych systemów.
No właśnie, a mam w głowie, że to by było prawdopodobne, żebyśmy tak właśnie zakrzyknęli. Mamy takie tendencje narodowe, tak myślę, do tego, żeby brać się właśnie na hura. Czyli bardziej ewolucja niż rewolucja?
Tak, jak najbardziej. Jestem tutaj tego zdania, że po prostu... Też my czasem, wiesz, mam wrażenie, że mamy taką manierę polską, że nie możemy się, mamy niską skłonność do ryzyka wbrew pozorom, nie? Czyli jak planujemy projekt, to projekt musi się udać, tak jakby nie ma opcji, bo jak nie wyjdzie, to ktoś, wiesz, wyleci i tak dalej. Powinniśmy zaakceptować to, że robimy eksperymenty i wynikiem eksperymentu nie jest wdrożony system, tylko jest wiedza, którą dostaliśmy, nie? I ona jest bardzo cenna, bo wiemy, co działa, co nie działa i możemy potem iść w lepszym kierunku. Tak działają na przykład przetargi w Wielkiej Brytanii, że nie ma jednego przetargu na całość jak u nas, tylko są przetargi na przykład na początku na określenie wymagań do takiego systemu i to robi inna firma, na zrobienie jakiegoś takiej wstępnej wersji systemu, żeby pokazać, czy działa, to robi inna firma i potem skalowanie, utrzymanie też robi inna firma i każda po sobie musi zostawić dokumentację, musi zostawić porządek i tak dalej, żeby też nie było takiego, że wiesz, nagle mamy jeden przetarg na 50 milionów i on się nie udał i trudno, nie? Tak jakby jesteśmy nigdzie, nie? Tylko w każdym tym etapie mamy jakiś klocek, który jest wartościowy, nie?
Trochę mi się tutaj to wszystko układa w taką ładną konstrukcję i kotwiczę bezpośrednio do początku naszej rozmowy, czyli do takiego startupowego myślenia, gdzie właśnie tak mi się wydaje. Podejmujemy działanie, nie wyszło, trudno, idziemy dalej, czas na kolejny pomysł i kolejne działanie. Może to jest właśnie droga do sukcesu. Jakiś czas temu, wydaje mi się, że to było w zeszłym roku, rozmawiałem na temat AI i medycyny w kontekście tworzenia, tam padło oczywiście w trakcie tego wywiadu, tej rozmowy, padło takie stwierdzenie, że będzie można stworzyć czyjegoś cyfrowego bliźniaka na przykład, czyli postarzać na przykład nasz organizm w jakiś sposób i w ten sposób przewidywać też jakieś choroby. Czy to jeszcze jest przyszłość, czy już jesteśmy też za rogiem gdzieś?
My jako Medalion nawet uczestniczymy w takim projekcie z firmą Asseco właśnie. Trochę za dużo nie mogę jeszcze o nim mówić, o tym projekcie, ale jest to właśnie związane z cyfrowymi bliźniakami pod kątem konkretnej specjalizacji. I dokładnie tam wykorzystujemy nasz produkt, czyli naszą platformę, którą instalujemy lokalnie w szpitalu, która może też właśnie uczyć się w taki bezpieczny sposób. Można trenować swoje modele sztucznej inteligencji na danych ze szpitala. I ona się właśnie uczy cyfrowych bliźniaków, czyli tak naprawdę uczymy się, co wpływa na przykład na przeżywalność pacjentów i pytamy, co gdyby, nie? Czyli co gdybyśmy podali inny lek w tej sytuacji, albo co gdyby, nie wiem, ten pacjent trochę schudł, albo co gdybyśmy robili operację, co gdybyśmy jej nie robili. I patrzymy, jak ten system, który był wytrenowany na setkach tysięcy takich pacjentów, jak te jego predykcje odnośnie na przykład przeżywalności w horyzoncie 5 lat się zmieniają, jak rozważamy sobie te różne decyzje, nie? I wtedy możemy wybrać tak jakby najlepszą ścieżkę leczenia, wspieraną właśnie tą diagnozą sztucznej inteligencji, bo mamy tego cyfrowego bliźniaka, no to jest takie modne słowo, ale ja bardziej lubię, że to jest taka analiza co gdyby, nie? Czyli takie what if, tak po angielsku, gdzie sprawdzamy trochę, wiesz, no sprawdzamy różne ścieżki i patrzymy, jak się predykcja modelu zmienia, nie? W zależności.
Pan Tomasz pisze do nas z taką, wydaje mi się, też pewną predykcją, czy sztuczna inteligencja przejmie monitorowanie naszego zdrowia, na przykład na podstawie opaski na ręku. Nagle wystawi zwolnienie, zleci badania, bo dzisiaj pacjent nie jest zdolny do pracy albo skieruje ambulans, jeśli chodzi o hospitalizację. Takie rzeczy mogą się dziać?
Tak zwane właśnie wearables, czyli te opaski, wszystkie inteligentne urządzenia, one coraz pełnią ważną rolę, bo one przede wszystkim monitorują długotrwale, nie, nasz stan zdrowia i to jest tak jakby nowa rzecz, bo do tej pory no to ewentualnie przychodziliśmy do lekarza i zakładały nam holtera na dzień, dwa, tam 48 godzin tak. Chyba standardowo, nie? A na zegarku ja mogę mieć de facto pomiar pulsu ciągły, EKG robione parę razy dziennie. Oczywiście to nie jest tak dokładne EKG jak w szpitalu, ale jesteśmy w stanie uczyć się pewnych rzeczy i na przykład też przewidywać raz, że w przyszłość na przykład, że o, mam zawał albo za chwilę będę mieć zawał, ale też w przeszłość, co jest ważne, bo na przykład czasem nie wiemy, czy ktoś miał zawał, źle się czuł i tak dalej i to mógł być zawał, to nie mógł być zawał. A lekarz może na przykład odczytać takie dane sprzed 2 tygodni z zegarka i próbować gdzieś tam oceniać, nie? Za pomocą jakiegoś systemu AI, czy to faktycznie był zawał, czy nie. I to też jest bardzo cenna informacja, że możemy historycznie zobaczyć, co się działo, nie? I jeśli chodzi o akurat zwolnienia i tak dalej, no to tutaj jest potrzebna ta decyzyjność, nie? To jest bardziej bariera formalna niż technologiczna, bo oczywiście wydaje mi się, że mówimy, źle się czuję, boli mnie brzuch, czy mogę zostać w tym momencie w domu, nie iść do pracy, no to jest jakaś decyzja, którą powiedzmy taki system sztucznej inteligencji mógłby teoretycznie podjąć, nie?
Kto wie, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Dziękujemy za głosy i dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Aleksander Obuchowski, dyrektor do spraw technologii Medallion Tech. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję również.
Dziękujemy. Świat nowych mediów kończy się powolutku. Jeśli państwo szukają podobnych tematów, podobnych osób i podobnych treści, to odsyłam państwa na radiogdańsk.pl. W zakładce audycji jest Świat nowych mediów. Ta audycja też tam się znajdzie, a mamy też pokaźne archiwum tego, co się działo wcześniej. Oj, byliśmy w różnych miejscach, w kosmosie ostatnio na przykład. Patryk Schmidt audycję zrealizował. Pięknie dziękujemy. Wszystko poszło bez zarzutu jak zwykle. My słyszymy się jeszcze po 18 w audycji Zoom na Popkulturę z Hanną Brzezińską. Będziemy rozmawiać o radiu w popkulturze, ale to już zupełnie, zupełnie inne rzeczy, inna pora dnia. Także Filip Jędruch, kłaniam się nisko, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Świat nowych mediów.